Nasza recenzja.
Proszę Państwa, za nami kolejna odsłona naszego radiowego festiwalu Brzmienie dawnego Poznania. To koncerty 13 wieczorów. Najpierw odbywały się we wnętrzach niesakralnych, od pewnego momentu wkroczyły do kościołów. Ich założeniem jest prezentacja solistów, ale grających na bardzo ciekawych, nietypowych i mało dzisiaj znanych instrumentach. Kto się interesuje barokiem, to oczywiście wie, że tak jest. Kolejne koncerty za nami w maju i teraz na początku czerwca. I instrumentem, który niewątpliwie znany jest z udziału w orkiestrach barokowych, ale rzadko występującym solo, jest teorba. Oczywiście nie instrument występuje, grał na nim Bruno Hellstroffer i po raz kolejny udowodnił nam, że można komponować na teorbę i nowe utwory, można prezentować i starsze kompozycje, bo przecież instrument był bardzo popularny, szczególnie w XVI i XVII wieku. Artysta francuski pokazał i różnorodność brzmień i piękność technikę i usatysfakcjonował publiczność, która odwiedziła Kościół Ojców Karmelitów. Następne spotkanie odbyło się w Kościele Bożego Ciała. Miała to być prezentacja w małej kapliczce. Okazało się jednak, że zainteresowanie koncertem jest tak duże, iż pełna, duża nawa Kościoła Bożego Ciała była wypełniona do ostatniego miejsca. Ale o ocenę tego koncertu już poproszę Andrzeja Chylewskiego. Witaj, Andrzeju.
Witam cię, Alu, witam państwa. To kolejna młoda, utalentowana, bardzo wrażliwa, bardzo muzykalna przedstawicielka francuskiej nowej fali, tej młodej fali, będę to podkreślał, ponieważ to są osoby, które bardzo szybko wyedukowały się, bardzo szybko zyskały wysoki poziom techniczny, ale nie o poziom techniczny tutaj głównie chodzi, bo co najbardziej podobało mi się w wykonawstwie Myriam Rignol, grającej na violi da gamba, to jej wrażliwość, muzykalność. Wspominałaś o tej głównej nawie kościoła, potężne pomieszczenie i można by rzec, że jej cichutka viola da gamba nic nie poradzi na wielkość tego pomieszczenia. Tymczasem okazało się, że ona różnicując, bo przecież można tego dokonać, brzmienie na violi da gamba, pokazała piękny klimat, tworzyła go sukcesywnie choćby w takich kompozycjach jak Tobiasa Hume'a, Sieur de Marchy, Johannesa Schenka, Georga Filipa Telemana i szeregu innych kompozytorów. Wrażliwość, ilustracyjność tego, czego nie można się domyślić, bo nie jest ilustracyjność tak wyraźna w muzyce dawnej, jak współcześnie, co często jest uważane za wadę tych utworów, które posiadają li tylko ilustracyjność. I to można by w ogromnym skrócie powiedzieć o wykonawstwie jednej młodej, delikatnej, wrażliwej, skądinąd z punktu widzenia mężczyzny, pięknej instrumentalistki i jej recitalu w Kościele Bożego Ciała. Thank you.
Kolejna odsłona naszego festiwalu miała miejsce wczoraj. Kościół Ojców Franciszkanów na wzgórzu Przemysła. Wspaniała akustyka, piękny widok, bo przyznam szczerze, że ja dawno nie byłam w Kościele Ojców Franciszkanów w letni wieczór, kiedy sobie słońce wędruje pięknie po ołtarzu i w takim klimacie rozpoczął się koncert instrumentu, który jest absolutnym fenomenem, ponieważ kiedy my mamy okazję usłyszenia koncertu na lirze korbowej?
Z jednej strony to prawda, z drugiej strony dołożę łyżeczkę choćby dziegciu do tego, co powiedziałaś o rzeczywiście cudownych i akustycznie także cudownych wnętrzach tego kościoła. Bardzo niewygodne ławki, chyba się zgodzisz ze mną, że nasze kręgosłupy dostały dobrą szkołę. Ale wracając do tego instrumentu, niestety on nawet w Polsce, gdzie jeszcze resztki były na południowym wschodzie Polski, już ten instrument praktycznie zniknął, choć trzeba przyznać, że współcześnie znajduje się i to w bardzo dziwnych rękach, bo przypomnij sobie chociażby Wojciecha Czemplika, grającego na tym instrumencie z mojego ulubionego Starego Dobrego Małżeństwa, czy z już światowych sław Brendan Perry, który jest gitarzystą zespołu Dead Can Dance, no i on też używa tego instrumentu.
Ale tutaj mieliśmy do czynienia z Austriakiem,
tak,
który
Matthiasem
już jest znany w Poznaniu. To Matthias Leubner.
On 3 lata temu wykonał cały cykl Winterreise Franciszka Schuberta. Jest to skrzynia rezonansowa, instrument hordofon smyczkowy. Ale smyczek nie jest w postaci pręta, tylko jest w postaci koła. Którym to kołem kręci się prawą ręką za pomocą takiej korbki, stąd nazwa. Natomiast struny od jednej do kilku są skracane nie jak to się zwykle dzieje palcami, a szeregiem klawiszy naciskanych od spodu, tak zwanych tangentów, które poprzez drewniane kołeczki skracają struny. Jest też kilka strun rezonansowych, jest jedna, dwie lub kilka strun burdonowych, czyli takich jak w dudach. I rzeczywiście to, co pokazał Matthias Leubner, to było coś niesamowitego, bo ten instrument momentami brzmiał jak wielobarwna gitara Carlosa Santany, to brzmiał jak zespół dud, zwłaszcza takich szkockich, to znowu brzmiał jak orkiestra smyczkowa, to znowu brzmiał jak gitara klasyczna, chociażby w pięknym, wspaniale muzykalnie wykonanym utworze Joao Pernambuco.
No, tych... którym zresztą solista podśpiewywał.
Tak, on w kilku utworach śpiewał. Okazuje się, że może nie ma głosu typu Placido Domingo, czy jakiegoś innego wielkiego wokalisty. Natomiast w tym głosie jest potwierdzenie tego, co jest w jego grze. Muzykalność, klimat.
No przypomnij sobie... był po prostu rewelacyjny.
No właśnie, to dobrze, że mówisz.
Taka bardzo znacząca pieśń w cyklu Winterreise.
Właśnie tym, o którym mówiłem wcześniej. Przejmujące wykonanie tego lirnika. Pełne głębi, a z drugiej strony nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na pierwsze utwory, bardzo stare, anonimowe, które brzmiały poprzez swoją pentatonikę, skalę dawne kościelne, bardzo z hinduska, brzmiały z taką przedziwną kolorystyką. Skądinąd trzeba podkreślić, że człowiek, który jest jednocześnie kompozytorem, gitarzystą, pianistą, puzonistą z wykształcenia, ukochał tę lirę korbową, ale zaczął wędrować po świecie i ponieważ pisze także i muzykę filmową, muzykę teatralną. Ciekawostka, bo któż nie zna w Polsce Henninga Mankella, do jednego z jego dramatów napisał muzykę, czyli człowiek rzeczywiście światowy. Ale ja wracam do głównej myśli. Mieliśmy tutaj chyba do czynienia, nie wiem czy z nie największą osobowością lat ostatnich, nawet kilkunastu, jeśli chodzi o kompletność osobowości muzycznej, bo to i wirtuozeria techniczna, i wrażliwość. Skądinąd, żeby być do końca zgodnym z faktami, trzeba powiedzieć o takich szczegółach, że ta jego lira korbowa jest nieco udoskonalona. To są urządzenia, które pozwalają błyskawicznie przestroić instrument, przesunąć układ dźwięków. Pamiętajmy, że to jest jednak instrument, tak jak skrzypce mają tylko 4 struny. Tutaj też tych strun nie jest za dużo, a wydobyć tak niesamowitą liczbę dźwięków o bardzo różnej skali, łącznie z flażoletami, bo tu też to można było wykonywać, to jest naprawdę mistrzostwo świata.
I tutaj gratulacje dla naszej festiwalowej publiczności. Okrzyki brawo, reakcja publiczności,
tak,
godna tej prezentacji. To ogromnie cieszy, że kościół był wypełniony po brzegi. Ja się oglądnęłam i nawet w pewnym momencie ludzie stali. To też świadczy to o tym, że nawet pojedynczy instrument, sam solista, bardzo mało popularnego instrumentu, ma wierne grono tych, którzy poszukują po prostu czegoś bardzo oryginalnego, ale zarazem doskonałego w sztuce. Słuchaliśmy wykonawstwa Bruno Hellstroffera, który grał na teorbie, a zagrał kompozycję Giovanniego Girolamo Kapsbergera oraz także Miriam Rignol, która na odmianę zaprezentowała na wioli da gamba Mare en Mare. A teraz zapraszam na spotkanie z Matthiasem Leubnerem, który jest mistrzem gry na lirze korbowej. Z solistą rozmawiała Magdalena Kajszczak.
Gość Radia Merkury.
Zacząłeś swoją muzyczną przygodę od gry na fortepianie, gitarze i buzonie, ale masz również doświadczenia z jazzem. Skąd więc pomysł na grę na lirze korbowej? To po prostu przyszło do mnie. Interesowałem się muzyką modalną i klasyczną, ale miałem poczucie, że coś tracę. Gdy miałem 15, może 16 lat, byłem na jednym z festiwali, gdzie grałem muzykę bułgarską i węgierską. Ta muzyka niezwykle mnie poruszała i nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje. To były czasy, kiedy nie przepadano specjalnie za artystami folkowymi, ponieważ byli źle wykształceni muzycznie, nie byli tak profesjonalni i dla mnie było coś nie tak z tym obrazkiem. Dla mnie muzyka folkowa była wówczas tak skomplikowana jak każda inna muzyka. Poruszała moje serce dużo bardziej. Zatrzymałem więc moją karierę, zawiesiłem studia nad muzyką klasyczną i zacząłem grać muzykę folkową. Gdy to się stało, przyjaciel użyczył mi liry korbowej. W pierwszym momencie pomyślałem, to fascynujące. Ludzie mówili jednak, że to nudne, że to nie jest prawdziwy instrument, że możesz na nim grać tylko w jednej tonacji. Pomyślałem, może źle na to spoglądacie, może trzeba coś w to włożyć, żeby coś z tego wyjąć. Czy używasz kalafonii tak, jak czynią to inni skrzypkowie? Tak, to ta sama sytuacja, co w przypadku innych instrumentów smyczkowych, tyle że tutaj zamiast smyczka mamy koło, na które nakłada się kalafon, aby powstał dźwięk. Kiedy grasz, powstają rozmaite dysonanse, zniekształcenia dźwięku, zgrzyty. Czy to się dzieje przez podstawek? Nie szukałbym tutaj powodu. To, co fascynujące w lirze korbowej, to fakt, że jest tu tyle różnych części mechanicznych. Możesz usłyszeć hałas z klawiszy lub innych elementów. Nawet jeśli usiłujesz grać najpiękniej, jak potrafisz, słychać pewne zgrzyty w instrumencie. To tak, jakby posiadać cały świat dźwięków. Dla mnie osobiście muzyka jest odbiciem ludzi, których spotykamy w naszym życiu. Nie zawsze mamy miłe doświadczenia, czasami spotykamy również te złe. I myślę, że naszym zadaniem jako muzyków jest prezentowanie nie tylko jednej strony medalu, ale całego spektrum. Słyszałam, że komponujesz muzykę do filmów i spektakli. Również na lirę? Tak, moim instrumentem jest lira korbowa, a instrument jest jak narzędzie. Respektuję jego oryginalne brzmienie, używam tego instrumentu, bo go mam. Nie użyję gitary, jeśli mam do dyspozycji lirę korbową, po co miałbym to robić? Z reguły nie piszę muzyki, która potem ma zostać wykonana przez muzyków. Dużo bardziej wolę pracować z artystami osobiście, z ludźmi, z którymi pracuję. Powstaje utwór. To interesujące. Z reguły kompozytorzy czy muzycy piszą swoje utwory w zaciszu. Dla mnie ludzie i osobowości są w muzyce najbardziej interesujący. Czasem jestem zaciekawiony nie tyle muzyką, co ludźmi. Skrzypek czy puzonista brzmią inaczej niż ktoś inny, bo mają odmienne charaktery. Lubię pisać raczej dla osobowości niż dla instrumentu. Nie podoba mi się koncepcja komponowania utworu, który potem ktoś ma wykonać. Czy to nie oznaczałoby, że nieważne kto to wykona, to i tak ma brzmieć tak samo bez względu na to, czy gra jedna czy druga osoba? To brzmi inaczej, gdy grają różni ludzie. Wolę pisać melodii dla osób, które znam, niż dla tych, które są mi obce. Repertuar którego kraju lubisz najbardziej? Oczywiście na świecie nie ma lepszej czy gorszej muzyki. Sądzę, że zagłębienie się w danej kulturze prowadzi do niesamowitych odkryć. Wszystko zależy od tego, ile czasu tam spędzisz i ile osób związanych z tą muzyką tam poznasz. Można znaleźć przyjemność w obcowaniu z muzyką japońską, muzyką Brazylii. To nieistotne. Zwykłem mówić, że muzyka, którą kochasz najbardziej, to ta, którą słyszysz teraz, bo nie masz wyboru, czy to lubić, czy nie. To nie czyni tej muzyki lepszej, nie zmienia jej. Możesz tylko powiedzieć, że lubisz ją, albo odchodzisz. Jak często improwizujesz na lirze? Czy czynisz to pod wpływem jakichś zjawisk natury? Oczywiście czasem zdarzają się niezwykle silne przeżycia, muszę sobie z nimi jednak poradzić i wówczas powstaje z tego muzyka. Wtedy siadam i improwizuję, dużo improwizuję. Niemal połowa moich koncertów to improwizacja. Wiele z utworów, które gram, rozpoczyna się improwizacją, a później stają się odrębnymi kompozycjami. Ale czasem dostrzegam u ludzi małe niezrozumienie, czym tak naprawdę jest improwizacja, bo wielu muzyków stosuje improwizację, a nie nazywamy jej po imieniu. Nawet klasyczni muzycy czynią to, gdy grają z nut. Improwizują tempem, zmieniają intonację, strój, brzmienie. Ludzie zwykli odcinać kreską improwizację w detalach i improwizację w nutach. Tymczasem nuty to kolejny detal muzyki. Jeśli chcesz coś komuś opowiedzieć, korzystasz z istniejącej już melodii. Możesz zaimprowizować w takim momencie dosłownie wszystko poza nutami. Ale również możesz zaimprowizować nuty, możesz grać coraz to inne dźwięki i to nie będzie miało znaczenia. To tylko jeden aspekt muzyki. Ale możesz zmieniać nastrój, możesz wykorzystać wolumen, dźwięk, cokolwiek. Jest mnóstwo różnych aspektów. I nie uważam, żeby improwizowanie nut było ważniejsze od improwizowania tempa. To różne spojrzenia na tę samą improwizację. To podobna sytuacja do interpretacji. Na przykład na konkursie szopenowskim mamy tylu pianistów i często mówimy, że cisza jest również muzyką. Timing jest tak samo istotny. Oczywiście, ale jest jedna kwestia. Czy masz w głowie obraz tej muzyki, czy wyobrażasz sobie ten dźwięk, a potem wychodzisz na scenę i prezentujesz je? Pokazujesz swoją wolę? Czy reagujesz na ludzi, atmosferę, salę, akustykę tego wnętrza? Myślę, że nie możemy nazwać improwizacją sytuacji, gdy nie reagujesz i tylko dostarczasz swój gotowy, skończony obraz twojej muzyki. To nie improwizacja, to interpretacja. To idea, którą dzielisz się, idea melodii, kompozycji, czegokolwiek. Ale kiedy dzielisz się swoim pomysłem podczas koncertu i nagle stwierdzasz, że mógłbyś zagrać dziś ten utwór nieco głośniej, bo sala jest inna, albo ludzie inni, nastrój są inni, są dziś ciszej albo głośniej i nagle decydujesz się zagrać coś delikatniej albo donośniej niż wczoraj, zaczynasz improwizować z otoczeniem. Niezwykle ważna jest umiejętność rozpoznawania nastroju na sali, ale sądzę, że to duże wyzwanie. Czy uczysz kogoś gry na lirze korbowej? Tak, mam paru prywatnych studentów. Czasem ludzie przyjeżdżają do mnie i zostają na dzień, na dwa. Mam dwóch studentów, z których jeden będzie kończył w tym roku swoje studia w Niemczech, dokładnie w piątek. Myślę, że będzie pierwszą osobą z tytułem magistra z gry na lirze korbowej na świecie. To bardzo miłe.
laut wie ihre Hunde. Ich bin der Welt verdruss, so haben's mich nicht. Bin ein verlassenes Kind, grad wie ihre Hunde. Ich bin der Welt verdruss, so haben's mich nicht. Oft hab ich glaubt am Mann, dass ich an dir nicht vor. Da hab ich gesungen, hab ich dann. Doch hätt es wissen sollen, sie hätt einen anderen vor. Für mich hat Welt kein Freiraum, sondern Jan. Doch hätt es wissen sollen, sie hätt einen anderen vor. Für mich hat Welt kein Freiraum, sondern Jan. Drum führt die Gumme schon, such mir einen anderen Platz. Mit 17 Welt mir lasst kein Wort. Solang mein Meier klingt, solang mein Herz noch springt, solang er trug ist noch, aber dann ist genug. Solang mein Herz noch springt, solang mein Leib klingt, solang er trug ist noch, aber dann ist genug. Und weil mich keiner mag, greif ich zum Wanderstock und wandre in die Welt hinein. Ihr Berge, Himmel hoch, ihr Täler, grüß euch Gott, das ist der letzte Gruß vom Weltverdruss. Ihr Berge, Himmel hoch, ihr Täler, grüß euch Gott, das war der letzte Gruß vom Weltverdruss.
Słuchaliśmy rozmowy z Matthiasem Leubnerem i oczywiście muzyki w jego wykonaniu, bowiem to były fragmenty z wtorkowego koncertu Matthiasa Leubnera podczas naszego festiwalu Brzmienie Dawnego Poznania. Następny koncert 22 czerwca w wykonaniu włoskiego solisty Enei Sortiniego i Koriny Marti. Jak zwykle, uwaga, transmisja w naszym internetowym programie merkuryklasyka.pl.